Kwadrans Wojewody. Kwadrans Wojewody. Najważniejsze informacje z życia województwa lubuskiego. Nasze województwo oczami wojewody i urzędników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. W każdy poniedziałek po 17:00 na antenie Radia Zachód na 103 i 106 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz gość, wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Zachód. Pozdrawiam.
Dzisiaj dzień babci, jutro dzień dziadka. Pan jest dziadkiem?
No właśnie, to jest takie wyjątkowe święto, ważne święto. Myślę, że wszyscy dziadkowie i babcie rozumieją, jak to jest bardzo ważny stan bycie babciem i dziadkom. Taki wyjątkowy, naprawdę wyjątkowy. Sam tego doświadczam. To jest, myślę, zupełnie coś innego niż jest się rodzicem i się wychowuje własne dziecko. Zupełnie inne relacje, co jest chyba niepowtarzalne, takie wzajemne ubogacanie się dziadkowie ze swoją babcią, ze swoją mądrością życiową, doświadczeniem. I z drugiej strony te kochane maluszki, które wnoszą tyle radości w nasze życie, takiego świeżego powiewu. I te relacje są wyjątkowe i myślę, że dobrze, że takie święto jest i chcę jako dziadek przekazać wszystkim babciom i dziadkom najlepsze życzenia, aby ta radość płynąca z tych relacji z tymi naszymi kochanymi wnukami przynosiła wiele satysfakcji, takiej nadziei, bo wszyscy jesteśmy oczywiście zainteresowani, aby nasze wnuki się rozwijały, aby się dobrze kształciły i to wszystko jest takie piękne, ważne i życzę babciom i dziadkom dużo siły, zdrowia, aby mogły się jak najdłużej cieszyć ze swoich wnuków i z tych wszystkich osiągnięć, które wnuki będą realizowały przy pomocy też babci i dziadka.
No jeszcze bycia dziadkiem tego stanu nie doświadczam, ale wszystko przede mną. Ferie trwają, czy będą bezpieczne, no to w dużej mierze zależy od młodzieży, ale też nie tylko. Są kontrole placówek, gdzie młodzi ludzie przebywają, odpoczywają.
Tak, to prawda. Myślę, że zrobiliśmy bardzo wiele, aby te ferie naszych młodych Lubuszan przebiegały przede wszystkim bezpiecznie, aby mogli radośnie wypoczywać. Przypomnę tylko konferencję wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo tuż przed feriami. Urząd Wojewódzki wydał specjalne takie broszurki, które przypominały o bezpieczeństwie dla tych najmłodszych dzieci i tych trochę starszych. No i tak jak pan wspominał, w tej chwili ferie trwają, mamy 170 różnych miejsc, gdzie są zorganizowane mniej lub bardziej formy wypoczynku. Wszędzie tam są prowadzone kontrole.
Kuratorium, to są kontrole wielopłaszczyznowe, rozumiem.
Dokładnie tak. Kuratorium do tej pory przeprowadziło 16 takich kontroli, kilkadziesiąt w sumie policja, straż pożarna i sanepid. Z tych kontroli wynika, że te miejsca, gdzie nasi młodzi Lubuszanie wypoczywają, są dobrze przygotowane, że odpowiedni ludzie zajmują się też dziećmi i młodzieżą. I do tej pory, co jest bardzo radosną informacją, nie stwierdzono żadnego przypadku, aby coś złego się wydarzyło. Także z tego się bardzo cieszę i głęboko wierzę też, że ten tydzień, który jeszcze przed dziećmi i młodzieżą, równie będzie bezpieczny i już w poniedziałek wrócą do szkół wypoczęci, zdrowi, cali i wszyscy będziemy się cieszyli, że były dobre, kolejne, udane ferie.
No żeby ferie były też bezpieczne, to na bezpieczeństwo trzeba także zwrócić uwagę w innych miejscach. No, chociażby no, zbiorniki wodne Ilu, to też są magnesem dla młodzieży.
To wszędzie jest, panie redaktorze, robione, bo ja też przypomnę, że zwróciłem się do wszystkich służb zespolonych, które mają wpływ na kontrolę takich miejsc, placów zabaw, placów zamkniętych, tych parków trampolin, do wszystkich samorządów z prośbą o przeprowadzenie takiej kontroli, sprawdzenie tych miejsc pod względem bezpieczeństwa. Te kontrole są robione, otrzymuję już raporty z samorządów. Z tych raportów jednoznacznie wynika, że oprócz takich drobnych uchybień, które są natychmiast poprawiane, naprawiane, nie było do tej pory większych przypadków, aby te place, te miejsca, gdzie dzieci się w czasie ferii bawią, były zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa.
A po tragedii w Koszalinie skontrolowano już wszystkie w województwie escape roomy?
Tak, ta kontrola oczywiście odbywała się tak, jak minister spraw wewnętrznych, pan Joachim Brudziński, zarządził od razu. Natomiast w Lubuskiem nie mamy tych miejsc zbyt dużo, bo tak jak ostatecznie potwierdziły wszystkie kontrole takich miejsc, było, czy jest pięć i po tych kontrolach jedno miejsce w Zielonej Górze, jeden taki escape room został zamknięty, nie spełniał wymogów, które powinny odpowiadać w takim miejscu dla bezpieczeństwa. Kilka pokoi w pozostałych zostało zamkniętych, także w tej chwili funkcjonują takie cztery miejsca w województwie lubuskim i one są pod ciągłą kontrolą, pod nadzorem.
Czyli nie zawsze właściciele escape roomów zdawali sobie sprawę, że może stać się tragedia także na ich obiektach.
Absolutnie potwierdziły się te słowa, które wypowiadał pan minister Brudziński, że często chęć i wola zysku, zarobku była ponad tym, aby zastanowić się, czy przewidywać, jakie mogą być skutki niedopełnienia tych wymagań, które w takich miejscach powinny być wykonane.
Od dziś można ponownie składać wnioski w ramach programu Czyste Powietrze. Co powinniśmy o tym wiedzieć?
Tak, to jest program, który pan premier ogłaszał, program bardzo duży, ogromne pieniądze, bo ponad 100 miliardów złotych na ten czas, kiedy ten program będzie realizowany. On jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Te wnioski można składać, kilkaset wniosków w naszym województwie zostało już złożonych. Ten czas, który, jak pan wspomniał, był taką przerwą, bo były potrzebne pewne wyjaśnienia co do spraw związanych z podatkami, z tym programem, to zostało już wyjaśnione. Te wnioski można ponownie składać. No to jest oczywiście wniosek, który każdy może złożyć, aby usprawnić swoje chociażby źródła ciepła, aby one nie były tymi wysokoemisyjnymi źródłami. Zachęcam wszystkich Lubuszan, aby sięgać. Te informacje są i na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i na Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Można też tych informacji zasięgnąć, dzwoniąc do tych instytucji. Także wszystkich zachęcam, jeśli mają taką możliwość i potrzebę, to zachęcam, bo to jest też ważny aspekt. Czyste powietrze, wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak to jest dzisiaj bardzo ważne.
Ja dodam, że program będzie realizowany przez 10 lat i 103 miliardy złotych aż będą przeznaczone.
103 miliardy złotych, ogromne pieniądze. I to powinno być tak przeprowadzone, aby ten efekt był bardzo widoczny i bardzo jasny.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze powrócili do tragicznego wydarzenia sprzed tygodnia w Gdańsku, wydarzenia, do którego, no nie oszukujmy się, mogło dojść w zasadzie w każdym miejscu w Polsce, w Zielonej Górze, w Gorzowie. Czy w Panoce nie powinno się coś zmienić w ustawie o przepisach mówiących o zabezpieczeniu takich imprez z udziałem publiczności? No wszędzie tam, gdzie po prostu stoi scena.
Wie pan, ja w tej chwili nie widzę takiej potrzeby, ponieważ jeśli czytamy dokładnie ustawę o bezpieczeństwie, o imprezach masowych, to jeśli ona jest realizowana literalnie i bardzo skrupulatnie, no to ta impreza, która jest organizowana i jest pod tą ustawą, jest na pewno imprezą bezpieczną. Także wiemy, że w tym przypadku to już widzimy, zresztą prokuratura prowadzi dochodzenie w tej sprawie, wiele niedociągnięć było. Ta tragedia, tak jak pan powiedział, mogła się wydarzyć w każdym miejscu. To jest ogromna tragedia, bo zginął prezydent Gdańska, zginął mąż, zginął ojciec dzieci. To jest wielka tragedia. Bandyta, który nigdy nie powinien tam się znaleźć na tej scenie, znalazł się i popełnił tą straszną zbrodnię.
Czyli to, do czego doszło ponad tydzień temu, jest w takim razie, wniosku, jak pan mówi, wynikiem niewłaściwego egzekwowania istniejących już przepisów.
Wie pan, no ale to wszyscy widzimy. No, nie może być tak, że przy takiej imprezie, gdzie jest prezydent miasta, gdzie są różne inne osoby, że na scenę wchodzi sobie osoba, która w żaden sposób nie jest skontrolowana. Mało tego, jak widzieliśmy, to wejście było tylko jednostronne i ten bandzior, przepraszam za słowo, musiał obejść całą scenę, oprzeć sobie spokojnie, biegał po tej scenie, później po tym morderstwie z nożem, także no widać, że wiele niedociągnięć tam było i teraz musimy wszyscy zwracać uwagę na to, że takie imprezy muszą być zabezpieczane w sposób naprawdę perfekcyjny, bo nie wystarczy powiedzieć, jak czasami słyszymy, że organizujemy jakąś imprezę, która będzie imprezą radosną, imprezą, która ma być dla wszystkich ludzi, którzy chcą wyrażać swoją radość i nie przewidujemy żadnych zdarzeń. Oczywiście, że organizator może powiedzieć, że nie przewiduje żadnych zdarzeń, ale te zdarzenia mogą się wydarzyć i od tego jest ustawa, od tego są wymogi, aby przewidzieć każde zdarzenie. Gdyby tutaj było perfekcyjnie zrealizowane przygotowanie tej imprezy, pewno by się to nie wydarzyło.
Jak pan odbiera próby upolitycznienia tej tragedii?
Wie pan, to jest dla mnie bardzo przykre, bo ja myślę, że przeżyliśmy to wszyscy Polacy bardzo mocno, tą tragedię, i wszyscy sobie mówimy, że musimy zacząć inaczej rozmawiać też w tym dyskursie publicznym. I ja już to mówiłem na antenie Radia Zachód, bardzo łatwo identyfikujemy język, jak mówimy często, nienawiści u drugich. Natomiast nigdy nie spoglądamy na siebie i może byłoby super fajnie, gdybyśmy zaczęli od siebie i powiedzieli, że nie, nie możemy nawet w tym dyskursie politycznym, który zawsze będzie emocjonalny, zawsze będzie gorący, ale jeszcze raz powiem to, co powiedziałem, że polityka czy prowadzenie polityki nie jest walką na śmierć i życie. To jest po prostu, prowadzimy pewną rozmowę o Polsce, o wizjach rozwoju, ale jesteśmy ze sobą, bywamy, spotykamy się, rozmawiamy i nie może być tak, że się obrażamy, że prowadzimy do jakiejś nienawiści. To jest niemożliwe, po prostu tak nie można. I ten straszliwy wypadek, który się wydarzył w Gdańsku, powinien nas skłaniać do refleksji. I jeszcze raz powtórzę, nie może być tak, że lider dużej partii opozycyjnej, wychodząc z kościoła, kiedy padają te słowa apelu do wszystkich, że zacznijmy od siebie, spójrzmy, nie stosujmy tego języka nienawiści. Pytany przez dziennikarza, czy potwierdza, czy przyjmuje to do wiadomości, tak, ale to dotyczy tych, do których one są te słowa kierowane, nie do mnie. No jeśli będziemy tak mówili, to zawsze będziemy znajdowali winnych, ale nigdy ja, bo ja jestem bez winy. Nie, nie ma ludzi bez winy, musimy przede wszystkim zacząć od siebie i mam nadzieję, że środowiska polityczne wyciągną z tego wnioski. Głęboko wierzę, że ta tragedia nauczy nas czegoś dobrego.
Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął uchwałę o sporze zbiorowym, a to dlatego, że nie doszło do porozumienia z ministerem Zalewską, jeśli chodzi o podwyżkę płacy. 1000 zł chcą nauczyciele. Ja się tak zastanawiam, czy to jest tylko 1000 zł, czy aż 1000 zł?
Wie pan co, ja tutaj mam swoje zdania na ten temat, ponieważ trzeba być obiektywnym. I jeśli pani minister Zalewska proponuje w ciągu 3 lat podwyżki, o których mówi, bardzo konkretne, bardzo jasne, plus inne rozwiązania, które są proponowane, i raptem słyszymy, jak pan Broniarz z taką wielkim zacięciem pokazuje, że to tak nie może być, że to jest jakieś otumanianie nauczycieli, że to nie są żadne propozycje, to ja się pytam pana Broniarza, szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie był wtedy, kiedy od 2012 roku nauczyciele nie dostali ani złotówki podwyżki. Ja nie słyszałem, żeby przez te 6 lat, kiedy nauczyciele nie dostawali podwyżek, pan Broniarz tak kategorycznie dopominał się, już nie mówię o 1000 zł, ale chociażby 200, 300, 400 zł wynagrodzeń. W związku z tym traktuję to jako kolejny etap walki politycznej. Mamy rok wyborczy i pan Broniarz się wpisuje doskonale właśnie w to, co słyszymy w tej chwili.
No, do jakiegoś porozumienia, kompromisu w zasadzie i tak będzie musiało dojść prędzej czy później, bo to bardzo duża grupa zawodowa jest
widoczna.
Oczywiście,
że tak, wie pan, ja jestem daleki od stwierdzenia, że nauczyciele zarabiają tyle, co powinni zarabiać. To jest oczywiste, że za ich ciężką pracę, za ten trud, który wkładają w wychowanie młodego pokolenia, to nie jest łatwa praca, to jest wielkie, wielkie wyzwanie, to jest pewna misja też i to wynagrodzenie powinno być wyższe, ale też miarkujmy, miejmy miarę na to, w jakiej sytuacji jesteśmy. Dzięki Bogu gospodarka dobrze się rozwija, ale też budżet nie jest z gumy. Jeśli ktoś proponuje podwyżkę 500 zł, a ktoś mówi, że to powinno być 1000 zł, no to ja powiem, że może powinno to być 1500 zł, ale musimy dochodzić do tego krokami takimi, które nie zrujnują budżetu i trzeba o tym pamiętać.
No i na koniec jeszcze przyglądamy się najnowszym sondażom wyborczym. Prawo i Sprawiedliwości 39%, Platforma 22%, Kukiz 7%, PSL 6%, 4 ugrupowania w Sejmie. Tylko 4 czy aż 4?
Wie pan, ja myślę, że to jest, sondaże zawsze są, ja bym powiedział, tylko sondażami, nie należy się nimi aż tak mocno podniecać, natomiast to jest pewien wyraz też, który ludzie oddają i obserwują to, co się dzieje w polityce, jak są realizowane przyrzeczenia wyborcze, bo to zawsze o tym się mówiło, tak zwana kiełbasa wyborcza, która pada w kampanii, czy później jest realizowana, i rząd Prawa i Sprawiedliwości krok po kroku realizuje to, co obiecywał w kampanii wyborczej. A jeśli ja słyszę, że w tej chwili lider partii opozycyjnej mówi, że 500 plus to za mało, trzeba dać 1000, no to ja się pytam, czemu przez 8 lat mówił, że nie stać nas nawet na te 500, że to jest niemożliwe, nie do wykonania. Także Polacy po prostu widzą, Polacy oceniają to, co się dzieje, mają to spojrzenie racjonalne i myślę, że tak będzie i oby tak było w tym roku wyborczym, że ten wysyp obietnic, który znowu będzie, był weryfikowany przez ten pryzmat czasu, który ci, którzy te obietnice w tej chwili wygłaszają, mieli, aby je realizować i wtedy mówili, że nie można. W tej chwili znowu wszystko można.
No ciekawe jest to, że aż 79% uprawnionych do głosowania powiedziało, że pójdzie na to głosowanie i oby tak było.
Oby tak było. Im większa frekwencja, tym bardziej jest to demokratyczne i oby tak było.
Bardzo dziękuję. Wojewoda Lubuski i Władysław Leczek był naszym gościem.
Dziękuję panu serdecznie. Państwa jeszcze raz pozdrawiam.